Przychodzimy w pokorze do Pana, uznając nasz grzech. Daj Boże, byśmy uznawali go nie tylko teoretycznie, to tak jest modnie powiedzieć, jestem grzesznikiem, no wszyscy są grzeszni, człowiek to upada, a tak trudno się do tego przyznać, kiedy inni to mówią o nas, kiedy wymaga tego prawdziwa pokora. Prosimy więc o nią na mszy świętej, za chwilę będziemy wypowiadać słowa, spowiadam się Bogu, abyśmy w takiej pokorze głębokiej, dotykającej głębi naszych serc, przeżyli tę Eucharystię.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: to mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od twojego domu na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech, także nie umrzesz. Oto słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł za darmo. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi i łzami swej głowy je wycierać, i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwą. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej, darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Jeśli spojrzymy na tę linię tematyczną pierwszego i trzeciego czytania ze Starego Testamentu i fragmentu Ewangelii, jeśli spojrzymy na dwie opisane tam sytuacje, łatwo dostrzeżemy, że dzisiaj mamy w tych czytaniach bohaterów troje grzeszników. Troje grzeszników. Jak to zwykle Ewangelia nas zaskakuje, bo dwóch grzeszników jest wielkiego kalibru. Jeden to jest kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Albo ten zwrot, że prowadziła w mieście życie grzeszne, to nie chodzi tylko o miejsce, gdzie ona grzeszyła, ale że albo był to grzech taki na całe miasto, że wszyscy wiedzieli, palcami ją pokazywali, albo że obsługiwała wszystkich kandydatów do grzechu z całego miasta, no był to grzech publiczny. To nie była jakaś kobieta, która tam miała pokątny romans za plecami męża. To już była profesjonalistka. W mieście prowadziła życie grzeszne. Drugi grzesznik, król Dawid, no w pewnym sensie grzesznik jeszcze większego kalibru, uwiódł kobietę, spłodził jej dziecko, potem wymyślił sprytną intrygę, żeby się nikt nie dowiedział, że to jego dziecko, tylko że to niby miało być dziecko męża tej kobiety, ale nie udała się intryga, więc cynicznie go kazał zamordować, zabić. Mamy więc grzesznika, cudzołożnika, intryganta i mordercę, chociaż nie własnoręcznie, ale z jego rozkazu Uriasz zginął. I trzeci grzesznik, choć on się tak w oczy nie rzuca, paradoksalnie to jest człowiek, który zaprosił Jezusa do siebie do domu na posiłek. I właśnie wspomniałem o tym paradoksie Ewangelii. Tych dwoje się uratowało. Zarówno Dawid, jak i kobieta, ci grzesznicy wielkiego kalibru się uratowali. Biblia o tym mówi wprost. A ten trzeci, no Biblia o tym nic nie mówi, ale raczej w całej sytuacji on najgorzej się zachował i najgorzej na tym wyszedł. Zajmijmy się chwileczkę grzechem Dawida. Każdy grzech ma swoją historię. Każdy grzech to jest jakieś opowiadanie. Pamiętacie, od czego się zaczął grzech cudzołóstwa i morderstwa Dawida? Od tego, że wiele tygodni wcześniej, gdy nastała wiosna i królowie zwykli chodzić na wojny, Dawid nie poszedł na wojnę. Panowie, mężczyzna jest, powiem bardzo antypacyfistycznie, mężczyzna jest stworzony do prowadzenia wojen. My po prostu, jak nie prowadzimy wojny, to nie żyjemy i bylebyśmy mądre wojny prowadzili. I wszystkie wojny mają na celu, tak jak na takiej prawdziwej wojnie, gdzie się strzela, chodzi o to, żeby zabić przeciwnika i żeby on legł na polu bitwy. Polegli, mówimy, legli, położyli się. Wszyscy mamy przed oczami obrazy z Katynia, tych leżących ciał, rozkładających się. I w każdej wojnie chodzi o to, powtarzam to do znudzenia, by nas położyć. Położyć przed telewizorem przygniecionych pilotem, położyć pod wpływem alkoholu na podłodze w przedpokoju, gdzieś tam w ubikacji czy w łazience z buzią, nie powiem gdzie. Położyć z kobietą grzeszną w łożu, położyć lenistwem, żeby nas położyć. Mężczyzna taki gotowy do akcji, to jest mężczyzna, który stoi. Pamiętam, jak po jakichś tam poprzednich mistrzostwach świata w piłkę nożną nasz, chyba podzielicie Państwo zdanie, dość dobry kabareciarz Daniec opowiadał o pierwszym meczu polskiej reprezentacji z Koreą Południową i mówił, wyszły nasze King Kongi, A tu ci Koreańczycy takie mikroprocesory wybiegają. No i gdzie tym Koreańczykom do naszych King Kongów? Ale mikroprocesory tak okiwały naszych, tak nas zlały, że się Polacy nie obejrzeli, a już było, wynik był do tyłu. Właśnie panowie, mówię to do was i do siebie, my King Kongi, mikroprocesory nas załatwiają. Mikroprocesory, wyroby browarów polskich, jakieś parę zdjęć, jakiś niewinny czacik, jakieś niewinne żarciki z koleżanką w pracy, aluzje do jej stroju, urody. Od tego to się zaczyna, od mikroprocesorów. Szatan wyrzuca mikroprocesory. To są takie starcia. Najgorzej, proszę państwa, jest najtrudniej jest wygrać bitwę z takimi namolnymi drobiazgami. Namolne drobiazgi. Proszę państwa, teraz jak jest wojna w Afganistanie, ktoś się z państwa interesuje te militariami, to wie, że tam ciężkie bombowce nie latają. Tam latają bezzałogowe małe samolociki, które są bardzo niebezpieczne. Te mikroprocesory. I żeby wygrać wielką bitwę, pierwsze trzeba zacząć od tego. Pamiętacie, co zrobił kardynał Wyszyński, kiedy go internowali czy tam uwięzili? Napisał sobie, żeby nie przegrać bitwy o Polskę. Państwo pamiętacie, co on zrobił? Napisał sobie program dnia. Pobudka, mycie, pacierz, czytanie, rozważanie, różaniec. Prymas Polski napisał sobie jak harcerz program dnia, żeby go mikroprocesory lenistwa, rozbicia nie rozłożyły. Chcesz mieć dobre małżeństwo, być dobrym ojcem? Napisz sobie program dnia. 6 rano pobudka, do pracy, modlitwa, potem spotkanie tutaj, zrobienie coś tego. Proszę mi wierzyć, byłem zaskoczony w seminarium, myśmy mieli po 20 parę lat klerycy. Ja miałem kolegów, którzy z ołówkiem w ręku pisali plan na następny dzień. Jednego mam kolegę, który do dzisiaj sobie pisze plan na następny dzień i skreśla. Ale pisze szczegółowo. Nawet jak kawę ma wypić, to pisze kawa 15. Podkreśla na czerwono. Ale proszę mi wierzyć, od tego się zaczyna. Od tego kwadrans poleżę. No to jeszcze kwadrans poleżę. No to nie będę wstawał, jak jest za 13:08. Wstanę o 8, nie? Ale mi 7:55 wybiło. To już teraz nie opłaca się, to wstanę 7:15. I trwają nasze dialogi wewnętrzne, które są początkiem, proszę mi wierzyć, wielkich rzeczy, dlatego że przypomnę, każdy grzech ma swoją historię. Dawid nie powiedział, przechadzając się na balkonie i widząc nagą Betrzebę, uwiodę ją i zamorduję jej męża. Zapewne pierwsza myśl była taka, zaproszę ją do siebie na kawę. No co za interesująca kobieta. Na pewno ma dużo do powiedzenia. To nieistotne, jaki ma biust, biodra, nogi, włosy. A potem się zaczęło, tylko się do niej przytulę. No taka piękna, nie dotknąć. A potem poszło. Aż do morderstwa, cynicznego, okrutnego, wrednego, paskudnego morderstwa. Bo żeby w jakimś pojedynku o kobietę, żeby się strzelali. Liścik napisał, wystawcie go najbardziej niebezpieczne miejsce, a potem go zostawcie i cofnijcie się i niech zginie. Każdy grzech ma swoją historię. Powtarzam, nie, my możemy tego nie kojarzyć, ale kaliber wielkiego grzechu zaczął się 15 lat temu, kiedy zacząłeś mieć kłopoty ze wstawaniem. Kiedy kupiłeś internet, siedziałeś do 2 w nocy i skończyło się wstawanie o 7, zacząłeś wstawać o 9, potem się ten cykl jeszcze bardziej przesuwał i od tego się zaczęła tragedia niejednego małżeństwa. Napisać sobie program dnia. I proszę pamiętać, też do znudzenia to powtarzam, diabeł jest też cierpliwy. I dzisiaj nam chce zafundować wstęp do grzechu, który się sfinalizuje za 10 lat, za 12, za 15. Dlatego powtarzam to wam, wszystkie drogie panie, panny, które szukacie kandydata na męża. Z żonatym facetem nie idź nawet na kawę. Ale przecież, czy to jest grzech iść z żonatym facetem na kawę? Nie, to nie jest grzech jako uczynek. Ale od tego się zaczyna. Od kawy się zaczyna często. Nie to, że ja go stronię, tylko po co? Z mężatką nie zaczynaj rozwiązywać jej problemów małżeńskich. Idź do księdza, idź do psychologa. Ja nie będę wchodził w twoje życie małżeńskie. Trzeba być naprawdę, jak to w naszym polskim przysłowiu mówimy, trzeba dmuchać na zimne i grzech wyprzedzać o parę kroków. Proszę zwrócić uwagę, Dawid popełnił taki grzech, bo wpadł w ten najniebezpieczniejszy grzech, w pychę i wyszedł z założenia, że jak ja jestem królem, to jestem kimś wyjątkowym Ja mam wyjątkową sytuację i mogę sobie pozwolić na uwiedzenie jakiejś mężatki, a potem mam prawo, żeby się pozbyć jej męża. Zaczyna się grzech od stwierdzenia, że ja jestem w wyjątkowej sytuacji. No wiem, że jak kradzie się z paskudztwem, ale mnie naprawdę też kiedyś okradli. I to, że ja teraz sobie odbijam z funduszu pracy, to jest wyjątkowa sytuacja. To wiem, że z tą koleżanką mnie za dużo łączy, ale moja żona jest wyjątkowo niedobra. Grzech zaczyna się od stwierdzenia, jestem w wyjątkowej sytuacji. Wyjątkowej sytuacji. I przychodzi Natan, prorok Boga, żeby przypomnieć Dawidowi grzech. I to jest bardzo ciekawe, jak on chce Dawida obudzić ze snu pychy. Mówi wyraźnie do Dawida słowa Boga. Ja namaściłem cię nad króla Jeruzalem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Kochani, myślę, że Bóg, trzymając się tej tonacji, mógłby nam powiedzieć: dałem ci zdrowie, przyszedłeś dziś do kościoła, dałem wam piękną pogodę, chleb dzisiaj jedliście i daję wam powołanie, za chwilę was nakarmię swoim ciałem. A jakby to było mało, dam wam jeszcze. Macie w domu płyty z ulubioną muzyką, książki z ulubioną poezją. Macie dzieci, z którymi macie kłopoty, ale które was jakoś kochają. Żyjecie, ziemia się nie trzęsie. Jeśli chodzi o naszą Warszawę, nikt nie został zalany. Czy musiałeś wczoraj wieczorem, czy planujesz dzisiaj sięgać po kolejny grzech? Jeszcze ci mało? Ja bym ci dodał więcej. Proszę zwrócić uwagę, Bóg odwołuje się do swojej dobroci. Dlatego niektórzy pytają, jak robić rachunek sumienia. Można wziąć krzyż, zdjąć ze ściany, popatrzeć Jezusowi, popatrzeć na Jego ręce, na Jego nogi i wtedy rozumiemy, jakie świństwa robimy wtedy, kiedy łamiemy Jego prawo, kiedy chcemy sobie brać jeszcze więcej. I w dzisiejszych tych czytaniach pierwszym i trzecim mamy zestawienie wyrażania pokuty, winy przez mężczyznę i kobietę. Ja bardzo często Państwu podkreślam, jak Biblia pokazuje nam pięknie mężczyzn w różnej sytuacji i kobiety w różnej sytuacji. Jak pokazuje dzisiaj nam mężczyznę, który wyraża swoją winę i kobietę. Dawid mówi krótko: zgrzeszyłem wobec Pana. Kropka. Krótkie, konkretne zdanie. A kobieta z Ewangelii, Boże, ta zrobiła takie przedstawienie, w sensie pozytywnym. Zresztą do tego dojdziemy. U mężczyzny to jest krótko. Zgrzeszyłem wobec Pana. I co tutaj Dawidowi się chwali? Kiedy się często człowiekowi przypomina grzech, mówi: no tak, no może coś złego zrobiłem, ale moje uwarunkowania życia. Czy pamiętacie, kim był Dawid? Dawid był najmłodszym dzieckiem. Można wyczuć z księgi Samuela, trochę pogardzanym. Kiedy szukano kandydata na króla, Dawid był tak niepoważny, że nikt w ogóle o nim nie pomyślał. On pas trzodę gdzieś tam, zwierzątka na polu. Nic nie jest w Piśmie Świętym o jego matce. Być może nie mieli matki. Ale można powiedzieć, jego bracia się z niego nabijali. Kiedy Dawid szedł walczyć z Goliatem, przyszedł jego braciszek Eliab i mówi: co? Ty tchórzu, ty małolacie, mówiąc język, ty chcesz walczyć, ty zaraz zwiejesz z pola walki. On miał naprawdę trudne dzieciństwo. I kiedy Natan mu przypomina, że jest grzeszył, mógł powiedzieć: tak, ale jakie miałem dzieciństwo, mną pogardzali, dlatego ja potrzebuję ciepła i dlatego do tej Betrzeby poszedłem i dlatego się z nią kochałem. Ile uwarunkowań. Od czasu, jak psychologia pokazała pewne uwarunkowania naszego rozwoju, naszej psychiki, naszych emocji i pokazała słusznie, i Bogu dzięki za mądrą psychologię. My się tak często próbujemy przez nią rozcięcić głos. No zgrzeszyłem, ale byłem w afekcie. Jedna pani mi dzisiaj mówiła, że mówi nieraz do męża: zatłukę cię w afekcie i zobaczysz, uniewinnią mnie. Zwalamy na afekt, na trudne dzieciństwa. Ojciec mnie nie kochał, matka, dlatego cudzołożę i mieszkam z dziewczyną, bo mama mnie nigdy nie chciała przytulić. Proszę Państwa, to jest prawda. Psychologia pokazała skomplikowaną prawdę o człowieku. Ale jest też nasz czysty grzech. Zgrzeszyłem. To jest, wiecie, człowieka, sumienie człowieka, wnętrze jest jak mozaika. Tu ciemne granaty, tutaj żółte, tu różowe, tu pomarańczowe. Ale jest taki punkt czarny. To jest moja osobista wina za zło, które poczyniłem. Nie wiem, ile tej winy nawet jest, a ile jest winy mojego dzieciństwa, czy rodziców, czy wychowawców, czy słabego duszpasterstwa. Ale człowiek pokorny staje i mówi tak, ja zgrzeszyłem wobec Pana. Zgrzeszyłem wobec Pana. I proszę zwrócić uwagę, Dawid mógłby się tłumaczyć na różne sposoby. Ja czytałem jakieś rozważanie całkiem przekonywujące, że ta Betrzeba też go sprowokowała. No, która kobieta się kąpie tak, że ją z balkonów widać, no? Łazienki nie miała jakiejś tam, to nie była biedna kobieta, to była żona oficera wysoko postawionego. Przecież mieli jakiś dom, jakieś mieszkanie. To ona się akurat tak kąpała, że on ją z balkonu zobaczył, no. Ona mnie sprowokowała, a w ogóle ja chciałem z nią tylko porozmawiać, a to tak się wyszło, no. Wino, upał, nie wiedziałem, że taki upał będzie, żeśmy się napili, no. Proszę Państwa, ile jest, no wypiłem za dużo, no zrobiłem. Proszę posłuchać, co ratuje Dawida. Posłuchajmy wszyscy, którzy się spowiadamy. Zgrzeszyłem wobec Pana. Koniec, kropka. Proszę o wybaczenie. To jest pierwsza rzecz. A druga, że właśnie Dawid nie mówi, o biedny Uriasz, tak, no strasznie go potraktowałem. Biedna Betrzeba, bo przeze mnie ma tą całą traumę. Owdowiała, cudzołożyła, ma teraz nieślubne dziecko. W ogóle biedne to dziecko, że ono taki los mu zgotowałem, a w ogóle biedny mój naród, bo się wszyscy dowiedzieli, jakim jestem królem niewdzięcznym i teraz ludzie przestaną mi ufać i w ogóle to osłabi naszą państwowość. Dawid nie mówi o ludziach, o narodzie. Zgrzeszyłem wobec kogo? Wobec Pana. Drodzy Państwo, jak zgrzeszymy, popełnimy jakiś grzech, to się pierw użalamy nad tymi, których skrzywdziliśmy, że okradłem zakład pracy, to biedni ci ludzie, bo przeze mnie tam ktoś nie dostanie podwyżki. To też jest słuszne, się użalać nad kimś, kogo zdarzyłem. Czy my się użalamy, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu? Że zgrzeszyłem przeciwko Bogu? Bo to jest najbardziej poważny wymiar grzechu. Zgrzeszyć przeciwko Bogu. Dlaczego? Bo Bóg jest najczystszy. Ja chyba niedawno tego porównania użyłem. Gdybyś ochlapał, czy wyjmował pióro, no i byś ten tłoczek nacisnął i ten atrament by prysnął i prysnął na twojego kolegę, który był w stroju roboczym na działce, to nie ma żadnego problemu. Gdybyś tym piórem ochlapał kogoś na ulicy, no trochę głupio swet ci pobruciłem, no. Ale gdybyś tak się wpisywał pannie młodej do pamiętnika przed kościołem i takiej trach na suknię ślubną, takim czarnym tuszem. Matko, to by do końca życia wnuki opowiadały, że naszą babkę jakiś ciamajda ochlapał przed kościołem. Na białą suknię ślubną przed kościołem atramentem strzelić, to proszę Państwa szok. A Bóg jest czymś piękniejszym niż biała suknia ślubna. A my Jego obrażamy. Tak pięknego, tak czystego, tak dobrego. Kogoś tak nieprawdopodobnie, majestatycznie wielkiego, zachwycającego. A nasz grzech to jest takie świadome, cyniczne. Nie to, że niechcący, przepraszam, bo mi tak ręka poleciała. Masz Boże. Za tą niedzielę, za ten chleb dzisiaj rano, za to, że chodzę, słyszę, żyję, masz. Bo grzech ciężki, proszę pamiętać, jest to świadome, dobrowolne obrażenie Boga i odcięcie się od Boga. A co jest skutkiem grzechu? Grzechu ciężkiego? Przejęzyczyłem się tu mówiąc pierworodnego. Grzechu ciężkiego to jest odcięcie kwiatu. Ciach, kwiat ścięty. I życia nie ma. Pozostaje tylko wegetacja. I już nie ma we mnie życia. Ja tylko istnieję, wegetuję, trwam. I to jest ogromna tragedia. Na szczęście Bóg potrafi przywrócić z powrotem człowieka do tego krzewu swojego. Przywrócić człowieka do tego krwioobiegu Królestwa Niebieskiego. Jak wrócić? Pokorą i prawdą. Jeszcze raz powtórzę. Dawid powiedział krótko, zgrzeszyłem wobec Pana, nie żyję, umarłem. U tej kobiety po kobiecemu była to eksplozja miłości, łez, gestu pokory, ale kochani, to nie było tak, że ona szła ulicą zdruzgotana swoim grzechem, dowiedziała się, że tu jest Pan Jezus i nagle wpadła w jakąś panikę i w ogóle to był jeden wielki obłęd miłości. Ona, jak się dowiedziała, gdzie jest Jezus, to się zastanowiła, jak to zrobić. Proszę zwrócić uwagę, jakby ktoś powiedział dzisiaj współczesnym językiem, to nie był pełny spontan, bo ona się skombinowała olejek, miała ten olejek, podeszła od tyłu, wiedziała jak tam wejść i kiedy już się dostała do Pana Jezusa, zaczęła oblewać Jego stopy łzami. Myślę, że wielu z was, ja jako kapłan widziałem parę takich rwących potoków z oczu kobiety. Ja nie wiem, skąd człowiek może mieć w sobie tyle wody. Ale to po prostu był jeden wielki potok łez. Kobieta tak potrafi płakać. Zresztą mężczyźni też potrafią płakać. Ona zaczęła oblewać, Pismo Święte mówi, zaczęła oblewać i wycierać włosami stopy. To jest nieprawdopodobne upokorzenie dla kobiety z tego, co się orientuje, jeśli chodzi o piękno kobiety. Każdy mężczyzna to widzi, włosy są taką dumą kobiety. Włosy są tym zwieńczeniem tego piękna kobiety. Rozwiane włosy, no to jest w ogóle potok, wodospad, kaskada. I tymi włosami ten tłusty olej wycierać, te łzy wycierać, nogi obcierać. Upokorzenie nieprawdopodobne. Upokorzenie nieprawdopodobne. To jest eksplozja. Ta kobieta, przepraszam, ona nie przychodzi do Jezusa i nie mówi: Panie Jezu, czy byś był tak łaskaw przyjąć mnie do swojego serca? Ona się po prostu wdziera. To jest, ja mówiłem wam, często mówię o gwałtowności kobiety, która potrafi pięścią uderzyć i jak coś bierze, jak coś pokocha, jak czegoś pragnie, to pragnie w sposób szalony. Ona, przepraszam za słowo, gwałci Pana Jezusa. Ona robi coś takiego, że który mężczyzna pozostaje na to obojętny, jak kobieta zacznie całować go po nogach i namaszczać olejkiem stopy i wycierać włosami. I ona wie, że ona musi tam przebłagać Jezusa, bo tu chodzi o jej życie. To było dla niej upokarzające. Ona była znana w całym mieście. Wielu ludzi pobożnych Żydów czy pseudopobożnych życzyło jej źle, takiej publicznej prostytutce. Ona, jak znam życie, prostytutki są zawsze pewne siebie, dla klientów. Chodzą ślicznie ubrane, one są pewne, prowokujące, są pozbawione wstydu, są bezwstydne, są wulgarne bardzo często. To jest taka, źle to powiem, praca prostytutki, ale takie zajęcie, gdzie trzeba udawać pewną siebie, twardą, wyglądającą wystrzałowo. I ona taka zapewne była jak wszystkie prostytutki. I teraz ona przed wszystkimi ludźmi pokornieje, właśnie wygląda fatalnie, właśnie zachowuje się nie jak pani dominująca, tylko jak kobieta prosząca, błagająca o litość. Tak jakby ludzie jej często mówili: doigrasz, ty się doigrasz za to, co robisz. I ona się teraz przyznaje. Przyznać się publicznie: doigrałam się. Tak, doigrałam się. Jestem w strasznej sytuacji życiowej za mój grzech. Matko, co za pokora. Co za pokora. Ile kobiet by powiedziało: Panie Jezu, mogłabym Cię prosić na sekundkę na zewnątrz, tu byśmy się spotkali gdzieś wieczorem, gdzieś za synagogą, czy gdzieś tak dyskretnie, mam parę spraw do Ciebie. Ona, przepraszam, mówię to w przenośni, wyważa drzwi do tego domu, rozpycha ludzi, pada do Jezusa, płacze, ryczy, krzyczy i wszyscy widzą, że ona się upokarza. Tak się idzie do nieba. I Jezus jest zachwycony tą sytuacją, zaraz to spróbuję Państwu przedstawić. Mówi: Twoja wiara Cię ocaliła. Słowo ocalić, używa się tego słowa, kiedy ktoś był w strasznej sytuacji. Został ocalony, czyli był w wielkim niebezpieczeństwie. I Jezus przyznaje: kobieto, byłaś w strasznym niebezpieczeństwie ze względu na to, co robiłaś. W strasznym niebezpieczeństwie grzechu, szatana i piekła, ale Twoja wiara Cię ocaliła. I trzeci grzesznik. No właśnie, ten, który zaprosił Jezusa i jak potem Jezus mu to wypomniał, nie podał mu wody do obmycia, nie natarł mu oliwą głowy, co było w zwyczaju gościnności żydowskiej, nie dał mu pocałunku, nie oddał mu hołdu, gestu. Zaprosił Jezusa, ale z dystansem. Proszę Państwa, to jest pokora chyba nas wszystkich i nas księży i was, praktykujących katolików, to co dzisiaj się nazywa umiarkowaniem. Jestem religijny, ale tak z boku stoję, Kościół oceniam. Jestem religijny, ale taki pewien dystans. We wszystkim trzeba zachować umiar. To była taka postawa, żeby nikt nie powiedział, że ja tam taki jestem nadgorliwy. O, tego się słowa boimy. Dewotka. Ojej, żeby tylko nie powiedzieli o mnie dewotka. Już lepiej niech mówią trochę prowokująca grzesznica. Taka zadziorna kobieta, ale nie dewotka. Broń Boże, nie dewotka. On się tego bał. Więc Panie Jezu, siadaj, ale bez żadnego buzi, siadaj sobie naprzeciwko, przyjrzymy się, pofechtujemy tak troszeczkę na słowa. No i to Jezus mu wypomniał i nie słyszymy w tym dzisiejszym fragmencie czy w Biblii, że mu to Jezus przebaczył. On go napomniał i tu sprawa się urywa. To jest nieprawdopodobne, jak wielu ludzi, to zwłaszcza ludzi wykształconych, inteligentnych, chyba tak zwanych inteligentów, jak manifestują swój dystans do Pana Boga. Znaczy nie odtrącają się od Niego, ale pokazują, że Jezus zachowuje w ich życiu taką według nich zdrową pozycję. Pamiętam wywiad z takim pewnym właśnie człowiekiem znanym, mniejsza o to, który mówił, taki wywiad prawie rzeka na kilka stron w wielkiej gazecie szerokiego formatu. I on mówi o rodzicach, że rodzice na mnie wpłynęli, że szkoła na mnie wpłynęła, że przyjaciele. Opowiadał o swoim życiu i pod koniec prowadzący wywiad mówi, a Bóg? Bóg jest dla mnie też ważny. Koniec wywiadu. No po prostu, Panie Boże, bądź szczęśliwy, że on w tej gazecie o nakładzie 800 tysięcy nakładu coś o Tobie powiedział. O rodzinie było tyle, o znajomych było tyle, o szkole było tyle. Bóg też zawsze był w moim życiu ważny. Nieprawdopodobne, ale się dużo wysilił, żeby... Bo tak, wiecie, o Panu Bogu, jak się za dużo mówi, to zaraz właśnie wpadamy w to, że Ty jesteś jakiś dewot, dewotka, nadgorliwo, że Ty jesteś taki fanatyk religijny. Proszę Państwa, patrząc od tej strony na tą kobietę, to była fanatyczka do szóstej potęgi. Fanatyczka do szóstej potęgi. Albo do siódmej. Tak bardzo chciała żyć. Tak bardzo chciała żyć. Jaka jest różnica między Dawidem, tą kobietą, a faryzeuszem? Proszę zwrócić uwagę na różnicę, która powoduje chyba, jest istotną zasadą, która ich różni. Dawid rozmawia z Natanem. Natan mówi do Dawida. Dawid odpowiada Natanowi. Natan z powrotem mówi do Dawida. Oni rozmawiają. Kobieta wprawdzie nie wypowiada do Jezusa ani jednego słowa ustami, ale ona mówi, i to nadzwyczaj wyraziście, słowa by tego nie wyraziły, ona do Niego mówi łzami, pocałunkami, wycieraniem włosami. Ona do Niego krzyczy, ona wrzeszczy w rozpaczy, Jezu, ratuj mnie. A co robi ten trzeci faryzeusz? Pismo Święte mówi wyraźnie, zaraz Państwu znajdę ten fragment. Kiedy zobaczył tą akcję z kobietą, widząc to faryzeusz, który go zaprosił, słuchajcie, mówił sam do siebie. To jest różnica. Dawid rozmawia z prorokiem, kobieta rozmawia z Jezusem, a faryzeusz mówi sam do siebie. I wtedy Jezus mówi, Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. To jest takie, halo, widzisz mnie? Uważaj, coś mam ci do powiedzenia. Szymonie, chcę z tobą porozmawiać, bo ty ze mną nie rozmawiasz. Ty gadasz sam do siebie, jesteś zamknięty w swoim świecie. Jezus nawiązuje rozmowę. Proszę Państwa, jaki jest tego skutek? Szymon wprawdzie odpowiada na pytanie Jezusa, ale po całej akcji, kiedy Jezus powiedział do kobiety, twoje grzechy są odpuszczone, co mówi ewangelista? Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Wiecie, po czym poznasz grzesznego faryzeusza od nawracającego się grzesznika? Że grzeszny faryzeusz gada sam ze sobą. Ja Państwu mówiłem, że bardzo często jestem podejrzliwy, kiedy ktoś mówi, byłem, proszę księdza, 2 godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja zawsze pytam, i co robiłeś wtedy? No, byłem na adoracji. Z kim gadałeś? Wielu ludzi gada samemu ze sobą. Mam taki problem, ale on niby nie jest duży. Chociaż z drugiej strony patrząc, muszę z tego wyjść, ale jak ja wyjdę... Muszę się wziąć w garść, ale nie dam rady. Nie, chyba dasz radę, bo ja wiem, może spróbuję. Na końcu chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w imię Ojca i Syna, wracam do domu. Ale się naadorowałem Pana Jezusa. Gadałeś sam ze sobą. Wiecie, dlaczego wielu ludzi, przychodząc do konfesjonału, mówi wprawdzie do księdza te ostatni raz o spowiedzi, byłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami, ale to nie jest ich najgłębszy podmiot. Najgłębszy podmiot ich wtedy mówi, ciekawe, co ten ksiądz teraz myśli. Powiedzieć ten grzech, jak go sformułować. Nie sformułuję go trochę inaczej. O, choroba, chyba się poznał na mnie. Ciekawe, czy mi dowali ostrą pokutę. Da mi rozgrzeszenie, czy nie? I to jesteś ty, który myśli w tym momencie o spowiedzi, gada sam ze sobą, a usta wypowiadają tylko oficjalne teksty. Proszę Państwa, ja Państwu dam to przykład, jak ktoś do mnie przychodzi na rozmowę. To mi się zdarzyło wielokrotnie. Szczęść Boże, mam taki problem, niech Pani spróbuje to. No, ma ksiądz może rację, to mnie ksiądz troszkę zaskoczył. Proszę tak pamiętać o tym, no to zwrócę uwagę. Dziękuję, szczęść Boże, do widzenia. Następnego dnia otwieram internet. Muszę księdzu przyznać, że ksiądz mnie zbulwersował tym, co ksiądz do mnie mówił. Przysiędza, ksiądz mnie obraził dwukrotnie w czasie rozmowy. Ksiądz w ogóle nie rozeznał mojej sytuacji. Ja odpowiadam, dlaczegoś mi kobieto tego od razu nie powiedziała. Ale ja nie rozmawiałem z kobietą. Ja rozmawiałem z jej superego, które, a ona się przyglądała, jak ja rozmawiam z nią. Ona się przyglądała, jak ja rozmawiam z nią. I ta ona prawdziwa była schowana. Gadała sama do siebie. Ale ma teksty. Jaki ostry. Jaki głupi. W ogóle nie wie, o czym ja mówię. Tak, proszę księdza, słucham. Co jeszcze by mi ksiądz doradził? Ciekawe, co teraz powie? Muszę się przysłuchiwać. O, błędy językowe robi. Taki ksiądz i błędy językowe robi. Słucham, wreszcie chciałem księdzu podziękować za poświęcony mi czas, bo ksiądz jest taki zabiegany, zalatany. Ale palną. Jutro mu wywalę. Rano już mu napiszę. Szczęść Boże, księdzu, rano mu napiszę. Rozumiecie, że można mieć mowę obok swojego ja? Ten faryzeusz nie gadał z Jezusem, gadał cały czas sam ze sobą i dlatego się nie nawrócił. Chcesz wyjść z grzechu? Chcemy wyjść z grzechu? Trzeba stanąć przed Jezusem i swoim ja, tym głębokim, tym niekontrolującym, bo my mamy automatycznego pilota. Panie Jezu, dobrze powiedziałem? Chyba dobrze, nie? Zmiłuj się nade mną. Trochę trywialne, mógłbym jakoś inaczej to ująć. My od razu, nasze ja kontroluje to superego. Kochani, dlaczego jest tak trudno? Więc proszę was, przyjdź i może nie w formie namaszczania komuś nóg, ale jak ci się by miała małżeństwo rozwalić, to uklęknij przed mężem i go ucałuj w ręce i odwrotnie uklęknij przed kobietą i całuj ją po nogach, żeby ci wybaczyła grzech. Jeśli to miałoby rozwalić, odebrać ci zbawienie, rozumiesz? Kochani, dlaczego o tym mówię? Ta kobieta, Jezus nie może od niej oderwać wzroku. On mówi do Szymona, Pismo Święte to mówi. Muszę ci coś powiedzieć. Zaraz znajdę ten fragment. Gdzieś tu jest. No mniejsza o tym. Mówi do Szymona, a patrzy na kobietę. Faryzeusze gadają ze sobą, a Jezus w ogóle z nimi nie rozmawia, bo oni się do niego nie odzywają, tylko on zaś rzekł do kobiety. Jezus nie może Powtórzę jeszcze raz, ta kobieta zmusiła Jezusa, żeby na nią patrzył, żeby się wzruszył, żeby uznał jej pokorę. Zrobiła fajerwerk nieprawdopodobny. Gdyby to tak nagrać naprawdę w filmie, to była wstrząsająca scena z takim dynamizmem miłości i pokory. Wielu ludzi mówi, proszę księdza, jakoś nie mogę z tym niebem nawiązać kontaktu. A spróbowałeś kiedyś takim taranem miłości? Kochani, czy gdybyśmy my byli Panem Bogiem i usłyszeli swoje modlitwy z ziemi, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Zwrócilibyśmy uwagę na swoje modlitwy? Powiedz sam, czy zwróciłbyś uwagę na swoje modlitwy, na swoje sformułowania, na swój żal, na swoje gesty, na swoje przeżywanie mszy świętej? Czy w niebie by przerwali pracę aniołowie na minutę? Czy ze szczerością nie przyznamy, nie dziwię się, że ja tego nieba nie otworzyłem. Jeszcze ramieniem w te drzwi nie uderzyłem. Stoję przed tymi wrotami i robię puk, 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 a to trzeba wrzasnąć, krzyknąć. Przepraszam, ja proszę Państwa, nie chcę być w jakiejś teorii. Idź na pielgrzymkę, pierwszy raz w życiu. To będzie dla Ciebie huk i strzał. Teraz w portale, gazety katolickie, organizujemy rekolekcje zamknięte dla rodzin, dla małżeństw. No jedź. Jakiś wystrzał. Ostatnio ktoś mi pokazywał film, to jest film fabularny. Próba ogniowa. Facet ma kłopoty w małżeństwie, siedzi sobie przed internetem i tu jakaś pani mu się loguje, chętnie z tobą porozmawiam. I on chodzi po mieszkaniu jak wściekły pies. Odpowiedzieć jej czy nie? No, chcę ją skasować, ale taka ładna ta pani na tym ekranie. Porozmawia ze mną. I w końcu otwiera takie notatki duchowe swojego ojca. Tam jest napisane, uważaj na zarazki grzechu. Będą cię chciały podejść i zniszczyć. I facet bierze komputer pod jedną pachę, pod drugą monitor, wychodzi przed dom, kij baseballowy i rozwala w drzazgi to swoje cudo informatyczne. Rozwala w drzazgi swoje to cudo informatyczne. Szedłeś kiedyś tak do nieba? Szliśmy kiedyś tak do nieba? Nie dziwmy się. To naprawdę, Pan Jezus wymaga od nas pewnej energii. Czy gdyby Twój chłopak tak Ci się oświadczał, jak Ty się modlisz do Jezusa, przyjęłabyś te oświadczyny? Pogoniłabym na trzy wiatry. Jakby mi on się z taką energią oświadczył, jak ja odmawiam różaniec, to... Proszę Państwa, i ostatni wątek. Ja wiem, że grzesznikom jest trudno. Ja to wiem. Bo jak się popełni grzech ciężki, to człowiek ma taką świadomość, że skoro potrafiłem ciężko sprzedać Boga w świadomej decyzji dotyczącej poważnej materii, to jestem zerem. I trochę trzeba z tego powiedzieć, że człowiek po grzechu ciężkim jest w pewnym sensie zerem. I wtedy przychodzi pokusa rozpaczy. A już, dajmy spokój z tą religijnością, z tym Panem Bogiem. Dajmy spokój. Znowu popełniłem ten grzech. Budować, to tak, bracie, jakbyś wziął 5 kredytów, to co ludzie teraz przeżywali w czasie powodzi. Wszystko stracili. I naprawdę niektórzy mówili, ja się chyba powieszę. Nic nie mam, no nic. 20 lat dom budowany, zagroda, ogródek, płotek, wszystko. Wszystko popłynęło, zgniło. Jest pokusa usiąść i walić głową w ścianę. Jest pokusa. I pokorny człowiek zacznie od nowa. Jest znany Państwu to słynny ten cykl Kieślowskiego Dekalog. I tam jest w jednym odcinku taka scena pokazująca, no tak trzeba powiedzieć, takiego prymitywnego człowieka, takiego naiwnego, Boże, jakieś, że aż ta głupota razi z ekranu. Pamiętacie? Był taki wątek. Dwóch braci odziedziczyło serię zbiór znaczków po ojcu. Nieprawdopodobnie cenny zbiór. Pierw chcieli go spylić, żeby mieć pieniądze, ale potem dochodzą do wniosku, że ten zbiór jest tak cenny, że trzeba go rozbudowywać. I tam nawet jeden zdecyduje się oddać nerkę za jakiś znaczek. I oni są w dziecinny sposób okradzeni. Cały zbiór znaczków za wiele milionów złotych im ukradli. I nie ma szans na znalezienie złodzieja. I koniec filmu, jeden z tych braci idzie na pocztę i mówi, poproszę ten znaczek za złoty 50. I bierze ten znaczek i chce odtworzyć kolekcję ojca. Ma już pierwszy znaczek za złoty 50. My mówimy, człowieku, od znaczku za złoty 50 do kolekcji twojego ojca jest nieskończona ilość mil. Ale jest w tej scenie coś pięknego. Pomiędzy tym jednym znaczkiem a kolekcją, którą stracił, jest miliony złotych różnicy. Ale ten znaczek jest jego. Bracie, jak zgrzeszyłeś i jesteś w rozpaczy, że jesteś zerem, to kup sobie pierwszy znaczek do kolekcji za 50 groszy. Odmów Ojcze Nasz i powiedz, Panie Boże, to jest pierwsze Ojcze Nasz, takie jak ta kobieta, że ci włosami obmywam stopy. To jest śmiesznie mało, ale to jest, Panie Boże, jeszcze takiego Ojcze Nasz, toś w życiu ode mnie nie usłyszał. To jest dobre Ojcze Nasz, bo to jest moje Ojcze Nasz. To jest to nowego człowieka, który się rodzi. I nie śmiej się, że jeszcze do tego musisz nauczyć się na nowo przeżywać mszę i jeszcze jechać na rekolekcję, jeszcze spowiedź odbić całego życia, na nowo się nauczyć czytać Biblię. Dobra, to wszystko przyjdzie z czasem. Na razie masz pierwszy, czyściutki, niepokancerowany znaczek. Moje pierwsze Ojcze Nasz po grzechu ciężkim, ale już zalążek nowej budowy, zalążek nowego życia, ta pierwsza gwiazda na niebie, ta pierwsza iskra, od którego ma się rozpalić całe ognistko życia Bożego w naszych sercach. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Zgrzeszyłem wobec Pana. Chyba każdy z nas takie słowa wypowiadał w życiu, powinien wypowiedzieć, mógłby wypowiedzieć w tej chwili. Ale Boże miłosierdzie jest większe od naszego grzechu. Dlatego stańmy teraz jak dzieci, prosząc naszego Ojca. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie naprawdę w swoich sercach byli przekonani o swojej małości, ale i o tym, że Bóg tę małość pokochał aż po krzyż. Ciebie prosimy. Za wszystkich księży, spowiedników, aby w konfesjonale byli tak wymagający jak Chrystus, ale i miłosierni jak Chrystus. Ciebie prosimy. Za powodzian, aby potrafili wrócić i by ludzie im pomogli wrócić do normalnego życia. Ciebie prosimy. Za tych, którzy są na granicy rozpaczy po kolejnym grzechu ciężkim, by jak ten drobny, nic nieznaczący znaczek pocztowy kupili pierwszy akt strzelisty i zanieśli go przed tron Boży. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy pamiętali, że nasza sytuacja jest trudna, że potrzebujemy ocalenia i byśmy świadomi tego naprawdę szturmem zdobywali niebo. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który okazałeś miłosierdzie tej biednej kobiecie, pomóż nas, abyśmy nie rozmawiali sami ze sobą, ale zdobyli się na odwagę mówienia do Ciebie i słuchania Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.